Projekt Studio Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Studio Nauka.
Dzisiaj w programie zajmiemy się sztuczną inteligencją. Rok 2023, mam wrażenie, że mija nam właśnie pod hasłem sztuczna inteligencja. AI, już słyszałam, że wchodzi skrót SI, czyli sztuczna inteligencja. I na pewno już słyszeliście o wielu dziedzinach, w których sztuczna inteligencja jest nam przydatna, albo też o wielu zagrożeniach, o których się już mówi, które niesie ze sobą rozwój technologii i sztucznej inteligencji. Bezsprzeczne jest to, że sztuczna inteligencja towarzyszy już nam na co dzień. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ona jest blisko. W kontekście sztucznej inteligencji możemy myśleć na przykład o rozwiązaniach związanych z mieszkaniem w inteligentnych domach, czy wirtualnych asystentach, którzy nieraz do nas dzwonią, ale tak naprawdę bardzo dużo jej, czyli sztucznej inteligencji, mamy pod ręką w naszych telefonach, w naszych smartfonach. Udając się na wizyty lekarskie, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo już można upraszczać sztuczną inteligencją, jak diagnostyka jest wspomagana przez sztuczną inteligencję. Słuchając w internecie na przykład muzyki, też często nie zdajemy sobie sprawy, że nie wyszła ona spod ręki ucha muzyka. O tym wszystkim w dzisiejszym programie Studio Nauka. Zanim przejdziemy do rozmów, bo będziemy rozmawiać i o sztucznej inteligencji w muzyce i w medycynie, zarówno o tych szansach, jak i zagrożeniach dla nauki, dla ludzkości. Zanim przejdziemy do tego tematu, to jeszcze takie dwa wątki, które mam wrażenie, że w tym 2023 roku się równolegle niejako toczyły. Pierwsza rzecz to układania jakichś norm związanych ze sztuczną inteligencją. Z jednej strony w czerwcu 2023 roku Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie aktu o sztucznej inteligencji, pierwszego na świecie zestawu kompleksowych przepisów dla zarządzania ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją. Z drugiej strony od maja tak naprawdę żyliśmy strajkami scenarzystów w Hollywood. Protestowali, ponieważ obawiali się, że sztuczna inteligencja wpłynie negatywnie m.in. na ich zarobki i zastąpi ich branży. 2 maja ponad 11 tysięcy scenarzystów postanowiło przerwać swoją pracę i ów strajk potrwał 148 dni. Po strajku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Amerykańską Gildią Scenarzystów a Sojuszem Producentów Filmowych i Telewizyjnych, które w pewnym stopniu pomoże chronić scenarzystów przed wpływem sztucznej inteligencji. Według postanowień filmowcy mogą korzystać z materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję. Nie mogą jednak pisać ani przepisywać scenariuszy z jej pomocą. Materiały wygenerowane przez AI nie będą traktowane jako materiały źródłowe. Ma to chronić scenarzystów przed podważaniem ich zasług. Filmowcy nie mogą być też zobowiązywani do korzystania z oprogramowania AI. Dokument gwarantuje też każdorazową weryfikację, czy dane materiały przekazane scenarzystom zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a także chroni autorów przed wykorzystywaniem ich prac do szkolenia algorytmów bez ich zgody. Sztuczna inteligencja to też potencjalny problem związany z cyberprzestępstwami, bo oni coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję, korzystają z AI, często podszywając się pod różne osoby czy organizacje. Oczywiście jest tutaj bardzo szeroki też aspekt fake newsów i dezinformacji, łącznie z tymi deepfake'ami, gdzie widzimy znanego człowieka, który mówi swoim głosem napisane przez kogoś zdania, poglądy czy wydaje jakąś opinię.
Studio Nauka.
O szansach i zagrożeniach AI dla nauki dzisiaj w Studio Nauka. Zanim przejdziemy do sztucznej inteligencji w muzyce i w medycynie, to jeszcze w pigułce kilka informacji, gdzie studiować kierunki związane właśnie ze sztuczną inteligencją. Politechnika Wrocławska na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji uruchomiła studia magisterskie na kierunku sztuczna inteligencja. W Poznaniu na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji można studiować kierunek sztuczna inteligencja na pierwszym i drugim stopniu i to w języku angielskim. Politechnika Warszawska także oferuje studia związane ze sztuczną inteligencją. Informatyka i systemy informacyjne, specjalność metody sztucznej inteligencji to są studia drugiego stopnia w języku polskim. Na Uniwersytecie Warszawskim w języku angielskim można studiować machine learning na studiach drugiego stopnia. W całej Polsce jest ponad 30 kierunków, które są związane ze sztuczną inteligencją, a wydaje mi się, że w przyszłym roku akademickim może być ich jeszcze więcej.
Studio Nauka.
Dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji w nauce. Zajmijmy się w tym momencie muzyką.
Studio Nauka.
Sztuczna inteligencja w muzyce. To temat bardzo ciekawy i bardzo złożony. W ostatnim czasie wszyscy bawimy się AI, tworząc czy zdjęcia, czy obrazki, czy różne inne rzeczy. Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to zabawa. Ale jakiś czas temu duet Rysy opublikował klip stworzony przez sztuczną inteligencję. Wydaje mi się, że wtedy ruszyła dyskusja, chociaż mógł to być kolejny odłam dyskusji, która właśnie gdzieś w internetach się toczy na temat tego, czy sztuczna inteligencja przejmie na przykład zawody artystyczne. I tutaj cała na biało niejako wchodzi Dispensa Records, bo ruszyło właśnie coś takiego, co się nazywa Dispensa AI. Projekt badawczy monitorujący rozwój sztucznej inteligencji w dziedzinie dźwięku oraz muzyki. Pierwsza w Polsce taka instytucja ekspercka i agencja kreatywna zajmująca się kompleksowo zagadnieniami sztucznej inteligencji w muzyce. Więcej o tym wszystkim mówi Wojtek Urbański, producent, kompozytor, połowa duetu Rysy.
Studio Nauka.
Jakiś czas temu wpadł do mnie Kuba Matyka ze znanej polskiej ekipy graficznej Melt. Oni już rok temu zaczęli bawić się programami do generowania grafik. Zaczął mi więc tłumaczyć, jak działają te nowe narzędzia do grafiki. I to, co na zewnątrz wydawało mi się chwilową modą na głupie portreciki zamieszczane na Insta, tak naprawdę było już fazą badawczą bardzo złożonego projektu, nad którym pracują już od lat najtęższe głowy z Doliny Krzemowej. Widząc, co wyprawiają na tych narzędziach Kuba i Kamila z grupy Melt, choćby przygotowując dla nas ostatni klip Rys, zacząłem być po prostu ciekawy, jak to działa, bo tak zaawansowane grafika, która się wtedy wygenerowała poniekąd sama, tak zaawansowane wideo, które powstało w kilka godzin, po prostu zrobiło na mnie mega wrażenie. Zapytałem wtedy Kuby, tak jakbym szukał prostego potwierdzenia, ale rozumiem, że to się dzieje w świecie grafiki, prawda? Że świata muzyki to raczej nie dotyczy, tak? No i nic bardziej mylnego, bo dotyczy i to w tym samym stopniu. Usłyszałem wtedy pierwsze wygenerowane przez AI utwory i szczerze mówiąc nie zrobiły wtedy na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia. A jednak w świecie sztucznej inteligencji postęp wydarza się najszybciej w historii. I te średnio brzmiące wtedy narzędzia i utwory bardzo ewoluowały. Dzisiaj brzmią już naprawdę dobrze. Skok wydarzył się niesłychanie szybko. Dobra, no to pogadajmy chwilę o tych narzędziach. Opowiem wam po kolei, jakie są najciekawsze z nich. Jukebox od OpenAI, a więc generator muzyki bazujący na ogromnej liczbie sieci neuronowych, który potrafi stworzyć utwór brzmiący tak, jakby nagrałby na przykład Elvis Presley. Na pewno słyszycie, że nie jest to jeszcze wysoka jakość dźwięku. Ale z drugiej strony, jeśli uświadomimy sobie, że to nie bazuje na żadnych samplach, to po prostu powstało od zera, zostało wygenerowane. Wtedy to już jest imponujące i pewnie przerażające zarazem. Sieć neuronowa przeanalizowała barwę głosu, wszystkie utwory oraz używane przez niego zabiegi kompozycyjne i artykulacyjne i poniekąd się ich nauczyła. A zatem, skoro się ich nauczyła, to odwracając ten proces, może zacząć wypływać swoje podobne treści. Music LM. Zaledwie kilka tygodni temu firma Google opublikowała wyniki swoich prac nad generatorem muzyki sprzężonym z modelem językowym. Narzędziem, które wytworzy muzykę według tekstu, który mu zadamy. W ten sposób może zabrzmieć na przykład soundtrack do gry. A tak melodyjne techno. Możemy również posłuchać, jak brzmią opisy obrazów Salvadora Dali. Czy krzyku Munka. W ramach Musical M stworzony został również tak zwany Sing Song, czyli narzędzie, które potrafi wygenerować akompaniament do zadanego wokalu. Mamy zatem a capelle, a on wygeneruje nam pasujący do niej podkład. Syntezator V. To już nie jest tylko syntezator Iwona, to rozśpiewana Iwona. Narzędzie zostało bardzo dobrze nauczone wielu barw głosów i artykulacji wokalnych. Ustalamy melodię, wpisujemy słowa na każdą z nut. Może nie użyłbym tego na swojej solowej płycie, ale w kampanii reklamowej już tak.
gone into hiding.
Adobe Podcast.
To jest taki program, który analizuje nasz głos, usuwa z nagrania pogłos i szum, potem poprawia sobie to nagranie naszego głosu.
Jak widać, na razie jest nauczony na języku angielskim, więc można złapać trochę brytyjskiego akcentu. Ale planowane są wersje również w innych językach. I powiem szczerze, to narzędzie robi ogromne wrażenie. Ciekawostką na pewno jest ekipa DadaBots, która prowadzi kilka kanałów, które bezustannie streamują wyuczoną przez sieci neuronowe muzykę. Tutaj na przykład od ponad 2 lat trwa solówka na basie. A tutaj od 2019 trwa stream automatycznie generowanego koncertu grupy metalowej. Aiwa to program online, który w początkowej fazie rozwoju został nakarmiony 30 tysiącami klasycznych kompozycji. Algorytmy sztucznej inteligencji wyszukały w nich wzorce i prawidła. Posiadając tę wiedzę, algorytm generuje już całkowicie nowe kompozycje, które możemy następnie edytować. Soundful. W tym wypadku wybierasz gatunek, precyzujesz styl, tonację i generujesz utwór w zadanym tempie. Jak widzicie, część z nich to już naprawdę dobrze brzmiące narzędzia. Chociaż na pewno pojawią się tu głosy, że są słabe, że nie dorównują ludzkiej działalności. Ale moim zdaniem to jedynie kwestia czasu. Każdy tydzień to jest kolejny przełom.
Studio Nauka.
To Wojtek Urbański. Więcej na przykład w filmiku Wojtka Urbańskiego możecie go szukać albo po prostu na YouTubie, albo poprzez kanały Dispensa Records. Bo jak mówiłam, Dispensa AI to jest ta komórka, ten projekt, który właśnie ruszył. To oni mają zajmować się monitorowaniem, badaniem sztucznej inteligencji w muzyce. A od muzyki i sztucznej inteligencji przejdziemy za chwilę do medycyny.
Studio Nauka.
Dzisiaj w programie rozmawiamy o sztucznej inteligencji w takim szerokim aspekcie. Staramy się zauważać szanse, ale też zagrożenia dla nas i dla nauki. W tym momencie dr Konrad Ciecierski z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej opowie o tym, jak sztuczna inteligencja jest stosowana w medycynie.
Studio Nauka.
Zacznijmy od tego, czy w medycynie jest w ogóle miejsce na sztuczną inteligencję.
Przestrzeni na nowe technologie w medycynie jest naprawdę sporo. I tutaj sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe może bardzo dużo wnieść do medycyny. Musimy tylko założyć jedną rzecz, że te mechanizmy, sztuczna inteligencja, to jest coś, co wspiera lekarzy. Leczą lekarze, nie komputery. I w tym momencie cała ta sztuczna inteligencja jest dodatkowym, wspaniałym narzędziem dla lekarzy, które pozwoli lekarzom lepiej, szybciej, dokładniej diagnozować pacjentów. Natomiast to nie jest coś, co w jakiś sposób pojawi się jakieś czarne pudełko, które zacznie wydawać diagnozy i nas leczyć. W ten sposób to lekarz nie zastąpi. Natomiast pole jest ogromne i to jest, można powiedzieć, od medycyny obrazowej. A jeżeli mówimy o medycynie obrazowej, to wszelkie rzeczy związane z tomografią, z rezonansem magnetycznym, a więc nie tylko neurochirurgia. Tu mówimy o wszelkiego rodzaju zabiegach związanych z, nie wiem, klatką piersiową, jamą brzuszną, czy po prostu kończynami. Tutaj mogą być zastosowania sztucznej inteligencji. Jedną z rzeczy, która była przecież w ostatnich latach, która się dosyć mocno pojawiła, no to mieliśmy niestety nieszczęsną epidemię COVID. I w trakcie tej epidemii okazało się, że powstały rozwiązania sztucznej inteligencji, które analizują zdjęcia rentgenowskie czy tomografy płuc i są w stanie stwierdzać bardzo szybko, że u pacjenta występuje COVID. Oczywiście to jest podpowiedź od strony algorytmu i to dopiero potem trafia do lekarza, który podejmuje diagnozę. Ale jest to narzędzie, które pomaga. Więc czy mówimy o neurochirurgii, czy mówimy o okulistyce, o leczeniu chorób płuc, leczeniu chorób jamy brzusznej, naprawdę praktycznie wszędzie ta sztuczna inteligencja jest i będzie jej coraz więcej jako wsparcie dla lekarzy.
Jak wygląda praca lekarzy ze sztuczną inteligencją?
Jest to narzędzie, które dostaje lekarz, które daje mu jakąś podpowiedź. A w tym momencie lekarz może z tej podpowiedzi skorzystać lub oczywiście nie skorzysta. Ta podpowiedź może pozwolić bardzo znacząco skrócić czas diagnostyki, bo często to jest tak, że trzeba się przyjrzeć, nie wiem, jakiemuś zdjęciu czy jakiemuś nagraniu bardzo precyzyjnie, a mamy też przypadki takie, że, które można powiedzieć, takie przypadki graniczne, które nie są ewidentnie złe, nie są ewidentnie dobre i to jest kwestia taka, no decyzji wtedy, jak to z tym, jak to kwalifikować. I w tym momencie to, co może dać siebie sztuczna inteligencja, ta podpowiedź, może być bardzo cenna dla lekarza. Oczywiście może też przyspieszyć cały proces diagnostyczny, proces leczenia. Może być też używana w procesie samym leczenia do na przykład przewidywania, że będzie się coś niedobrego może się zacząć dziać, do przewidywania na przykład, nie wiem, pogorszenia stanu zdrowia, tego typu rozwiązania też są w różnych dziedzinach medycyny projektowane. Także to w tym sensie jak najbardziej tak, niemniej podkreślę jeszcze raz, decyzja jest lekarza.
Mówimy o sztucznej inteligencji w medycynie i padło już dużo zalet i możliwości nowych technologii. A czy szeroko pojęta sztuczna inteligencja może popełniać błędy?
Znaczy, sztuczna inteligencja może popełniać błędy i popełnia błędy. Nie ma rozwiązań idealnych. Ideały mają to do siebie, że nie istnieją. Sztuczna inteligencja mówi, znaczy wszystko zależy od przypadku, ale sztuczna inteligencja mówi przy, nie wiem, dając jakąś informację, daje też dodatkowy wskaźnik, na ile jest pewna tej informacji swojej. Czyli na przykład, że no mówi, że nie wiem, na 70% to jest to, lub na 60% to jest to. Ale może się zdarzyć też tak, że mówi, że to jest to i się myli. Po prostu to nie są narzędzia, które są idealne. Jeżeli się zdarzają, to najczęściej to są właśnie na granicach, powiedzmy, struktur, czyli tam, gdzie są sytuacje takie, gdzie mamy dane, które można zakwalifikować albo do jednej, albo do drugiej grupy. I w tym momencie, kiedy mamy taką sytuację brzegową, to tutaj potrafi być pomyłka. W momencie, gdy sytuacja jest w miarę już, powiedzmy, nie sytuacja taka brzegowa, dyskusyjna, to tam, jeżeli algorytm jest dobrze wytrenowany, to pomyłek nie powinno być. Oczywiście wszystko zależy od algorytmu i zależy od tego, jak on został wytrenowany. Mamy przykładowo testy medyczne. One też nie są idealne. I często testy medyczne na przykład robi się w ten sposób, że one są przeczulone. To znaczy, że one, jeżeli mają się pomylić, to prędzej stwierdzą, że człowiek jest chory, niż dla chorego, że jest zdrowy. To jest zrobione zupełnie świadomie. To tu chodzi o to, że jeżeli dla osoby zdrowej wyjdzie, będzie błąd, ta sztuczna inteligencja zrobi błąd i dla osoby zdrowej powie, że jest chora, no to najwyżej tej osobie zrobimy dodatkowy komplet badań, sprawdzimy dokładnie, wyjdzie, że jest zdrowa, pacjent odetchnie, wszystko dobrze. Natomiast drugi typ błędu, czyli dla osoby chorej stwierdzenie, że ona jest zdrowa, może być bardzo groźne i tego się unika. W związku z tym właśnie czasami przy testach medycznych następuje, można powiedzieć, się konfiguruje tak, że one są przeczulone. Prędzej zrobią błąd w tą stronę niż w tą drugą. Oczywiście aspekt profilaktyki, aspekt też doświadczenia w interpretacji wyników, bo to wszystko od tego też zależy. I jest ważne to, żeby ta interpretacja była możliwa, bo jeżeli mamy sztuczną inteligencję, która działa jako to przysłowiowe czarne pudełko, które albo wywiesi czerwoną flagę, albo zieloną flagę, no to wtedy nie ma interpretacji, bo dostajemy kompletne, nieinterpretowalne rozwiązanie. Natomiast w momencie, kiedy sztuczna inteligencja mówi nam, że to jest to, z takim prawdopodobieństwem albo to z takim prawdopodobieństwem, to znaczy, że w tym momencie dajemy lekarzowi możliwość interpretacji tego, spojrzenia szerzej.
W czym dokładnie sztuczna inteligencja może pomagać? Do czego możemy jej używać w medycynie?
Diagnozowanie covidowego zapalenia płuc. To jest pierwsza rzecz, która była stosowana. Inna rzecz, która może być na przykład, to są rzeczy związane z segmentacją obrazowania z tomografu komputerowego. Czyli krótko mówiąc, mamy badanie tomografu komputerowego i w automatyczny sposób ta sztuczna inteligencja potrafi poszczególne narządy, nazwijmy to, pokolorować różnymi kolorami na tym obrazie i jest w stanie zidentyfikować, jeżeli w tym narzędzie jest coś, co jest nietypowe. Jest w stanie to zaznaczyć, pokazać i jakby poinformować lekarza, że warto się temu miejscu przyjrzeć, bo tu jest coś, co nie jest typowe. Więc w tego typu rozwiązaniach jak najbardziej tak. Jest używana sztuczna inteligencja w okulistyce, w diagnostyce w okulistyce, również w okulistyce podczas zabiegów operacyjnych. Kolejna rzecz, ortopedia. Jeżeli mamy ortopedię i mamy zabiegi na przykład wymiany stawu, naturalny się zużył, należy wstawić sztuczny staw. Można za pomocą sztucznej inteligencji zrobić obrazowanie, zrobić model trójwymiarowy, drukować sobie ten model trójwymiarowy, popatrzeć, jak to działa. W szczególności można pod to zrobić protezę, która jest jakby dedykowana pod konkretnego pacjenta. Także praktycznie wszędzie. Tylko nie wszędzie ludzie sobie zdają sprawę z tego, że to po prostu jest ta sztuczna inteligencja.
Mówił dr Konrad Ciecierski, z naukowej i akademickiej sieci komputerowej. To był program Tu Nauka, kolejny za tydzień o tej samej porze. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Studio Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.